Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalog.pl.
W tym tygodniu trzeba przyznać, że nie mam pomysłu, jak zacząć nasz podcast, więc zacznę od tego, że ja nazywam się Maciej Januchowski.
Przy mikrofonie Jerzy Bandel.
Witamy Was jak zwykle serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Bukowisko, tym razem 79. Już za chwilę robimy sobie tygodniową przerwę, no ale jeszcze spokojnie, jeszcze mamy trochę do powiedzenia.
Dzisiejszy odcinek odrobinę spóźniony w porównaniu do tego, jak zazwyczaj wypuszczamy nasz podcast. Zamiast wtorku mamy środę. I jednocześnie jesteśmy w zupełnie innym świecie niż tydzień temu. Nie da się tego ukryć i nie ma co zaprzeczać. Nie będziemy udawać, że nic się nie dzieje, bo oczywiście wojna w Ukrainie dotyka również nas i dotyka również tego, co dzieje się na rynku książki, w świecie kultury i o tym parę słów dzisiaj w wiadomościach również.
A poza tym, jak to na początku miesiąca bywa, będziemy mieli dla Was ciekawe zapowiedzi marca.
No i recenzje, gdybyście jednak mimo wszystko chcieli uciec na chwilę w świat literatury.
Polska Izba Książki i Stowarzyszenie Księgarzy Polskich zaapelowały o udzielenie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Na wzór innych organizacji przemysłów kreatywnych Polska Izba Książki oraz Stowarzyszenie Księgarzy Polskich pragną zebrać od Państwa informacje, kto mógłby zaoferować uchodźcom wojennym z Ukrainy, pracownikom naszej branży, pracę w swojej firmie, napisano w apelu sygnowanym przez władze obu organizacji. Zgłoszenia można wysyłać na adres biuro@pik.org.pl. Podejmiemy współpracę z ukraińskim domem w Warszawie, z ukraińskim Pen Clubem i organizacjami branżowymi, a także z ambasadą Ukrainy. Będziemy mogli umieszczać informacje o naszych ofertach i akcjach w komunikatorach informacyjnych tych organizacji i instytucji, dodano na końcu apelu.
Wzywamy do zaprzestania rozpowszechniania rosyjskich narracji za pośrednictwem książek i innych produktów kulturalnych, tak jak zrobiły to już inne organizacje w ramach swoich uprawnień, zaapelował Ukraiński Instytut Książki. Należy nałożyć nowe sankcje, aby całkowicie odizolować Rosję i uniemożliwić jej dalszą ekspansję za pomocą instrumentów kulturalnych, wskazano w apelu. Ukraiński Instytut Książki wzywa do zaprzestania dystrybucji online i offline książek rosyjskich autorów i wydawców w księgarniach, zaprzestania kupowania i sprzedawania praw wydawcom rosyjskim i od wydawców rosyjskich, zawieszenie udziału Rosji, jej wydawnictw, ośrodków kultury i autorów we wszystkich międzynarodowych targach książki i festiwalach literackich oraz wygaśnięcie stypendiów na tłumaczenia współczesnych autorów rosyjskich na języki obce.
Legimi udostępnia bezpłatnie kolekcję e-booków i audiobooków pozwalających lepiej zrozumieć przyczyny rosyjskiej agresji, wartości, za które walczą Ukraińcy, a także oswoić z tym jakże trudnym tematem najmłodszych. Jednocześnie firma przekaże na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej realizującej działania pomocowe na rzecz Ukrainy 10 zł za każdą książkę pobraną z kolekcji dostępnej na stronie legimi.pl/czytamydlaukrainy. Każda osoba może bezpłatnie pobrać 2 tytuły i czytać je na smartfonie, tablecie, komputerze oraz czytnikach e-booków. Niektóre z tytułów posiadają również wersję audio.
Odchodząc od tematów wojny, Purple Book wydawnictwo to nowy imprint grupy Dressler. Kierować nim będzie Iga Rębiszewska, poprzednio związana z wydawnictwem Edipress. Purple Book jest tworzone przez kobiety i to głównie z myślą o kobietach będzie przygotowywać ofertę wydawniczą, począwszy od literatury pięknej, przez szeroko pojęte powieści obyczajowe i romanse, kryminały, sensacje i thrillery, po poradniki, książki kulinarne, a także realizację projektów B2B. Jak zapowiedziano, pod nowym brandem będą wydawać czołowi polscy autorzy: Beata Pawlikowska, Krystyna Mirek, Alek Rogoziński, K.N. Hanner czy Edyta Folwarska. Nie zabraknie też zagranicznych powieści z listy bestsellerów New York Timesa. Czas na to, żeby popatrzeć trochę w przyszłość i przyjrzeć się temu, co w czasie najbliższych kilku tygodni pojawi się na półkach księgarni. Jeśli chodzi o wybrane przeze mnie książki, to przede wszystkim w marcu powraca jeden z moich ulubionych pisarzy współczesnych, czyli Richard Flanagan ze swoją nową książką Żywe morze snów na jawie. To opowieść o Annie, architektce z Sydney, Terco, zamożnym biznesmenie i Tomim, niespełnionym malarzu, którzy czuwają przy łóżku swojej umierającej matki Francie. Kobieta jest pogodzona ze swoją śmiercią, ale jej dzieci absolutnie nie. Wbrew jej woli zrobią wszystko co mogą, żeby utrzymać ją przy życiu. czy jednak mają do tego prawo? Pyta autor. Jak to u Flanagana, rzecz dzieje się na Tasmanii, a w tle tej rodzinnej tragedii płoną australijskie lasy, życie walczy ze śmiercią, szóste masowe wymieranie trwa w najlepsze. Nie mogę się już doczekać kolejnej przyjmującej historii laureata Nagrody Bookera, kolejnej podróży z nim na antypody. Cieszę się tym bardziej, że już wiem, że będę miał przyjemność zrecenzować dla was tę powieść. Premiera 23 marca w wydawnictwie literackim.
Czekając na człowieka to marcowa propozycja od wydawnictwa Pruszyński i spółka. Są to niepublikowane zapiski, listy, wywiady i zdjęcia Agnieszki Osieckiej z czasów ciąży i porodu. Walka o równouprawnienie figur artystki, matki i kobiety. Wśród anegdot pojawia się m.in. ta związana z poszukiwaniem odpowiedniego szpitala, czy odczuwana przez Osiecką zmiana jej postrzegania. Jak twierdziła, koleżanki zaczęły traktować się jak zwierzę, a zamiast pytać nad czym pracuje, to zadawały pytania, czy coś się boli lub swędzi. Enigmatyczny opis tej książki wynika z tego, że wydawca tak naprawdę nie zdradza jej zawartości w szczegółach. Książka będzie miała swoją premierę 22 marca.
Kolejna wyczekiwana przeze mnie marcowa premiera to Wyspa Kobiet Lauren Groff w tłumaczeniu Jerzego Kozłowskiego. Widać, współpraca wydawnictwa Pauza z Lauren Groff była udana, bowiem to właśnie ono wyda kolejną powieść autorki. Tym razem akcja rozgrywa się w XII wieku, a główną bohaterką jest Marie de France, która wygnana z królewskiego dworu przez Eleonorę Akwitańską zostaje wysłana do Anglii, by zostać przeoryszą podupadającego opactwa. Wbrew wszelkim oczekiwaniom Marie odnajduje się tam, dostrzega sens w życiu we wspólnocie, z siostrami, w pracy na rzecz wspólnego dobra i innych kobiet. Okazuje się silną wojowniczką w patriarchalnym, średniowiecznym świecie, a książka opisana jest jako feministyczna opowieść osadzona w XII wieku. Od siebie dodam, że oczywiście osadzona też w prawdziwych realiach i oparta na prawdziwych wydarzeniach. Brzmi bardzo ciekawie, premiera 9 marca.
2 marca swoją premierę ma książka Za horyzont Tomasza Kieresa. To historia aktorki żyjącej w świetle fleszy i melancholijnego, ceniącego swoją prywatność nauczyciela. Przed mężczyzną otwierają się drzwi do show biznesu, kiedy napisze scenariusz do filmu. Oboje są jak ogień i woda, jednak kiedy ich drogi się przetną, czy wybuchnie między nimi wielkie uczucie, czy być może wręcz przeciwnie. Czego oczywiście dowiecie się z książki, do lektury zachęcam.
W końcu w sierpniu powróci również Ernest Hemingway, o czym wspominałem już chyba kilka odcinków temu. Teraz znamy więcej szczegółów. 9 marca przekonamy się, czy nowe tłumaczenie mistrza w wykonaniu Kai Gucio to sukces czy strzał w kolano. Jako pierwsza książka ukaże się Stary człowiek i morze, opowieść o tym, jak pewien rybak wyprawił się w morze, by udowodnić, że wciąż jeszcze może pracować. Sam Hemingway uważał to opowiadanie za swoje najlepsze dzieło, a pochwał nie szczędzili też inni. Otrzymał za nie nagrodę Pulitzera, a William Faulkner powiedział, że z czasem może okazać się, że to najlepsza książka w dorobku wszystkich pisarzy jego pokolenia, w której odkrył Boga. Jeśli zaś chcecie wiedzieć więcej o klasykach, które zostały niedawno wznowione w Polsce i które dopiero pojawią się niedługo, odsyłam do filmu na kanale na YouTubie, który nagrałem na ten temat niedawno.
Czas na powieść, która nie przestaje podbijać list bestsellerów na całym świecie, to Niewidzialne życie Adi LaRue. Akcja rozpoczyna się we Francji w 1714 roku. Uciekająca sprzed ołtarza młoda dziewczyna imieniem Adeline popełnia niewyobrażalny błąd. Zawiera umowę z diabłem, faustowski pakt nakłada na nią ograniczenie. Możliwość wiecznego życia bez szansy na bycie zapamiętaną przez kogokolwiek. Dziewczyna jest zdeterminowana znaleźć dla siebie właściwe miejsce, nawet jeśli została skazana na wieczną samotność. Minie 300 lat, zanim Adi odwiedzi ukrytą w Nowym Jorku księgarnię i pozna kogoś, kto zapamięta jej imię i nagle wszystko znów zmieni się na zawsze. Wydanie drugiej książki zostało zapowiedziane przez wydawnictwo Winidia na 23 marca. Czas na pierwszą dziś recenzję. Już dawno nie omawiałem żadnej z książek dla dzieci, więc na to wydanie podcastu przygotowałem właśnie taką propozycję. Na początku lutego swoją premierę miała książka pod tytułem Chłopcy, Lauren Ace. Jest to historia czterech chłopców, których połączyła prawdziwa, długoletnia przyjaźń. Autorka stworzyła prostą i krótką historię. Najmłodsi czytelnicy poznają Reja, Bobiego, Natiego i Tama. Opowieść zaczyna się na plaży nad morzem. Podczas lektury dzieci przechodzą w sposób ogólny przez różne etapy w życiu czwórki przyjaciół. Od ich spotkania spotkań jako kilkulatków, przez okres dojrzewania i nawiązywania relacji z innymi ludźmi, przez pierwsze zauroczenia, aż do dorosłego życia. Wszystko przedstawione zostało w prosty, ogólny sposób, który powinny zrozumieć kilkuletnie dzieci. Historia jest przedstawiona w krótkich, nieskomplikowanych zdaniach. Dodatkowo pomagają ilustracje, które wykonała Jamie Lovely. Opowiedziana historia czwórki przyjaciół pokazuje dziecku, jak ważna w życiu jest przyjaźń, kiedy nie ma obok nas osoby, z którą lubimy przebywać, bawić się, rozmawiać, życie może być trudniejsze. Ponadto ukazuje, że dzięki przyjaciołom możemy przeżywać również ich chwile szczęścia, a także dzielić się własną radością. Autorka uświadamia dziecku, że relacja, jaka połączyła bohaterów, jest wyjątkowa i należy o nią dbać. Jest skarbem, który mogą mieć przez całe swoje życie. Jednocześnie uczy tego, że każdy jest inny, ale tak samo wartościowy i wnosi do naszego życia niepowtarzalną cząstkę. Z przyjacielem możemy porozmawiać na różne tematy, również takie bardzo nastrapiące i dotyczące emocji. Pozycja chłopcy uczy tolerancji, obdarowywania zaufaniem, budowania długotrwałych relacji i pokazuje różnorodny świat. Jest swego rodzaju przewodnikiem, który pokazuje, że dzięki przyjaźni dziecko może mieć w życiu kogoś ważnego i cieszyć się przy okazji nie tylko ze swoich sukcesów. Może też tymi sukcesami dzielić się z innymi ludźmi, którym na nim zależy. Z drugiej strony, dzięki przyjaźni mamy też kogoś, kto może okazać się pomocny, kiedy będziemy mieli jakieś problemy. Dziecko może zrozumieć, że poleganie na innych i oferowanie im swojej pomocy jest ważnym elementem życia. Dawanie i przyjmowanie pomocy, bycie empatycznym i nie obawianie się przyjmowania tej pomocy może prowadzić do szczęśliwego życia. Jest to jedna z nielicznych pozycji, które ukazują nie tylko związki jednopłciowe, ale również tęczowe rodziny. Jeden z bohaterów jest gejem, w książce ukazany został etap, w którym bierze ślub ze swoim partnerem, a później pojawiają się dzieci. Jedna z kolejnych ilustracji przedstawia czas wolny, jaki spędzają wspólnie przyjaciele i ich pociechy. Chłopcy to zdaniem wydawnictwa Wilga propozycja dla dzieci od 3 do 5 lat. Moim zdaniem spokojnie o kilka lat starsze również się w tej historii odnajdą. Może to być świetny pomysł na wieczorne czytanie lub próba porozmawiania z dzieckiem na temat przyjaźni, tolerancji, emocji czy przełamywania stereotypów, że chłopcy nie płaczą, bo to też historia o tym, że każdy z nas czasem jest samotny, czasem potrzebuje wsparcia i ma prawo do słabości.
Myślisz, że to będzie kolejna pozycja, która wywoła skandal obyczajowy, tak jak to wielokrotnie już bywało w przypadku książek dla dzieci mówiących o tożsamości płciowej albo seksualnej?
Myślę, że nie, bo tam nie ma jakichś kontrowersyjnych treści.
No nie, no oprócz tego, że uczymy 3-latków, że 2 panów może wziąć ślub.
Ale to nie jest powiedziane w tekście, to jest tylko w obrazkach. W samym tekście nie ma odniesienia do tego. Są bardzo ogólne wartości przekazywane, a przy okazji są też wartości przekazywane przez obrazki, ale myślę, że w połączeniu z tym, co dziecko słyszy i widzi, będzie potrafiło jednak w sposób racjonalny na swój wiek podejść do przedstawianej historii i zrozumieć, że świat jest różny. Nie ma tam nic, co mogłoby dziecko skrzywdzić.
Poważnie mówiąc, no to oczywiście dobrze, że takie pozycje się pojawiają.
Poza tym książka jest od miesiąca i na razie nie ma żadnej dramy.
Dobrze, że takie książki się pojawiają i właśnie, że pozwalają dzieciom pokazywać, że świat jest różnorodny i w tym, że przy wielu książkach, w których są pary heteroseksualne, chłopcy i dziewczynki, często w tytułach też, no to myślę, że taka książka jest też potrzebna.
To prawda. Jest bardzo uniwersalna, tak jak już wcześniej mówiłem, z dobrym przesłaniem, w ogóle z bardzo wielowątkowym przesłaniem.
Tym bardziej, że autorka wcześniej, z tego co widziałem, napisała też książkę Dziewczynki.
Tak.
A pamiętam, że jak czytałeś, to miałeś wątpliwości co do tego, że książka jest przeznaczona dla dzieci od 3 do 5 lat. Mówiłeś, że raczej by się dał starszym dzieciom. Dlaczego?
Tak myślałem, ale później stwierdziłem, że może jednak dzieci już w wieku 3 i 5 lat są sprytniejsze niż mi się wydaje i mądrzejsze. Bo kilka, tam 2 albo 3 słowa moim zdaniem były zbyt trudne, jeżeli chodzi o poziom inteligencji albo wiedzy dzieci. No ale być może, że ja wtedy byłem już, wtedy ja w takim wieku nie byłem na tyle inteligentny.
To, że ty ich nie rozumiesz, to nie znaczy, że dzieci ich nie zrozumieją.
Na najwyżej jak nie zrozumieją, to zapytają mamo, tato, właśnie babcię, co to znaczy.
Chciałem powiedzieć, że od tego są rodzice, żeby z dziećmi czytać książki i mi je objaśniać, więc w każdym razie zachęcamy, żeby właśnie to robić i czytać ze swoimi dziećmi. Ja przygotowałem dzisiaj recenzję książki raczej właśnie dla rodziców, którzy swoim pociechom jej nie przeczytają, a na pewno nie tym, które mają 3 lub 5 lat. Mam dla was książkę kryminalną, ale jest to kryminał historyczny, podszyty nieco grozą lub horrorem. Akcja dzieje się w 1699 roku, a mowa o książce Roberta McCammona Zew nocnego ptaka. Główny bohater tej książki to Matthew Corbett, który pracuje jako sekretarz sędziego Isaaca Woodwarda. Panowie przyjeżdżają do małego miasteczka Font Royal na skraju brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej. Woodward ma tam poprowadzić proces przeciwko miejscowej czarownicy, a właściwie oczekuje się od niego, że nie tyle poprowadzi sprawiedliwy proces, co po prostu skaże ją na śmierć. Czarownica, domniemana czarownica, młoda i piękna, dla niektórych mieszkańców zdecydowanie zbyt piękna, Rachel Howard, podobno dopuściła się kilku zbrodni. W miasteczku zginęło kilkoro mieszkańców, kilkoro innych widziało diabła i teraz są gotowi zeznawać przeciwko pani Howard. Założyciel Font Royal wierzy, że to właśnie jej sprawka. Matthew to młody, dociekliwy chłopak, który przez sędziego Woodwarda został wyciągnięty z przytułku i przygarnięty jako człowiek z ogromnymi ambicjami, świetlaną przyszłością w prawie, znający kilka języków. I przed nim, no właśnie, świetna przyszłość, o ile nie da się sprowadzić na złą drogę przez czarownicę, czego obawia się Woodward. Matthew dąży do prawdy, a nie jedynie do jak najszybszego skazania pani Howard. Wszystkie dowody świadczą przeciwko niej. Ma znamiona na ciele, nie chce odmówić modlitwy pańskiej, a w jej domu znaleziono słomiane lalki, których podobno miała używać do czarów. Czy jednak rzeczywiście to przesądza w sprawie o morderstwo? Od Salem nie minęło zbyt wiele czasu, więc chyba tak może być. Zew nocnego ptaka to, tak jak wspomniałem, kryminał historyczny. Szczerze mówiąc, dziś już do grozy raczej nie można go zaliczyć. Prędzej bogato odmalowuje sytuację terenów kolonii brytyjskich w Ameryce. Małe, rozbudowujące się miasteczko, czający się wokół Indianie i stacjonujący nieopodal Hiszpanie. Osoby, które lubią, żeby w kryminale działo się dużo i szybko, raczej się zawiodą. Książka jest naprawdę długa, ma kilkaset stron. Jestem trochę zdziwiony dużym zainteresowaniem nią wśród czytelników na portalach społecznościowych, bo dla mnie, choć naprawdę sympatyczna, nie wiem, czy to słowo pasuje do tej książki, ale po prostu dobrze się czytała, ale jednak nie była na tyle wybitnym dziełem, żeby została ze mną na bardzo długo. Zainteresowała mnie, więc chętnie przeczytam kolejne książki z serii o Matthew, bo jest to cała seria, jeśli tylko się w Polsce ukażą, ale nadal uważam, że momentami jest nieco przegadana i można by spokojnie skrócić ją bez straty dla treści i fabuły.
To co jest najfajniejszego w tej książce?
Myślę, że naprawdę fajna jest intryga kryminalna, bo no właśnie, czy zrobiła to pani Howard, a jeśli tak, to w jaki sposób, bo oczywiście zdajemy sobie sprawę, że czary raczej nie wchodzą tam w grę, tylko że mamy do czynienia z kryminalną zagadką. No i jej finał jest naprawdę interesujący. Mordercą okazuje się ktoś, kogo byśmy wcale pewnie o to nie podejrzewali. Rola założyciela Font Royal w tym wszystkim jest co najmniej niejasna. No a dzięki temu, że książka jest naprawdę długa, to po drodze poznajemy też historię bardzo wielu mieszkańców, którzy oczywiście mają swoje za uszami i wcale nie są tacy bez winy na jakichś się kreują, zwłaszcza w świetle oskarżeń, które rzucają na Rachel Howard. Więc myślę, że jeśli chodzi o warstwę kryminalną, to niewiele można tej książce zarzucić.
W związku z tym, że ta książka ma tyle stron, to pewnie też ta warstwa historyczna była przez autora mocno zgłębiona i przedstawiona. Albo właściwie może nie warstwa historyczna, tylko realia, w których przyszło żyć bohaterom.
Tak, można powiedzieć, że tak, chociaż właśnie mam poczucie, że w tym miejscu można by trochę tę książkę skrócić, bo sporo z takich opisów na przykład się powtarza, niektóre sytuacje są do siebie trochę podobne. Właśnie mam poczucie, że ona jest trochę na siłę rozciągnięta, ale rzeczywiście te kolonie i relacje ludzi z dzikusami, jak się tu ich nazywa, czyli z Indianami i z czarnoskórymi niewolnikami, którzy wtedy oczywiście w koloniach też byli, to wszystko tutaj znajdziemy. To wszystko w dzisiejszym odcinku, co dla Was przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że chociaż na chwilę oderwaliśmy Was od szarej rzeczywistości i przenieśliście się z nami w książkowy świat.
Oczywiście zapraszamy za tydzień. Postaramy się, żeby to był wtorek, czyli tradycyjnie po godzinie 18. Do usłyszenia, Maciej Nuchowski
i Jerzy Bandel.
Cześć. Cześć.
Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.